Pragnę krótko jeszcze pomodlić się, schylmy nasze oblicza. Ojcze ukochany, pragniemy podziękować Tobie za słowo Twoje, Biblię, którą dałeś do rąk naszych. Racz sprawić, aby to słowo, jak nasienie, dokonywało gruntownej przemiany naszych charakterów, a Twoje święte imię niech będzie uwielbione. Amen. Dzisiaj pragnę przekazać ze Słowa Bożego o pieczętowaniu ludu Bożego. Dzieło pieczętowania, o czym czytamy w Apokalipsie świętego Jana. Ale nie tylko o dziele pieczętowania, bo też o piętnie czy znamieniu zwierzęcia, albo też, jak mówi stary przekład biblijny, Biblia Gdańska, piętno bestii. Ale rozpoczniemy słowa dotyczące dzieła pieczętowania ludu Bożego, o czym czytamy w 7 rozdziale Apokalipsy świętego Jana. Chcielibyśmy wspólnie otworzyć 7 rozdział objawienia świętego Jana, aby zwrócić naszą uwagę na szczególne słowa właśnie dotyczące dzieła pieczętowania. Potem widziałem 4 aniołów stojących na 4 krańcach ziemi, powstrzymujących 4 wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. Te wiatry 4, które wieją z wielką mocą, potęgą, są bardzo niebezpieczne, bo są to zawieruchy wojenne. Przy dzisiejszej technice, którą posiadają wojska tego świata, są tak duże te zasoby broni, że byłyby w stanie w oka mgnieniu zmieść wszystko, co się znajduje na powierzchni ziemi. W Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale czytamy, że przyjdzie czas, że gdyby nie były skrócone te dni, nie ocalałaby żadna istota. Natomiast w Ewangelii Łukasza znajdujemy też teksty biblijne, które mówią, że ludzie omdlewać będą z trwogi, oczekując tych wydarzeń, które mają nadejść. Słowo Boże tam mówi, porównuje, gdy zahuczy morze i fale pod wpływem tych zawieruch wojennych. Chyba zgodzimy się z tym, że nasz świat jak gdyby leżał na beczce prochu, która może lada chwila wybuchnąć, ale na szczęście Bóg wszystko trzyma w swych dłoniach. Tak jak czytamy w tym wierszu pierwszym, że 4 aniołów stojących na 4 krańcach ziemi powstrzymuje 4 wiatry ziemi, aby wiatr nie wiał ani na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. Dzisiaj w tym świecie są różne, jak nie dotychczas te wojny przebiegały w jakiś zaplanowany sposób, a teraz nie wiadomo, co się w danym momencie może zdarzyć. Chociażby ostatnie wydarzenia, jakie miały miejsce we Francji. Ktoś sobie wjechał po prostu w tłum ludzi ciężarówką i nagle zginęło 80 kilka osób, nie wiadomo czy ilość tych osób, które poniosły śmierć, nie będzie większa, bo przecież wiele osób zostało jeszcze zranionych. Szaleńców nie brakuje, ale dobrze, że aniołowie, których Bóg posłał, powstrzymują wiatr ziemi, aby nie doszło do totalnej zagłady. Dalej Słowo Boże mówi: widziałem też innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzy, mówiąc: nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią. 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich. Ciekawy temat. Wiele osób czytających Biblię interesowało się tym i interesuje, kim jest tych 144 tysiące opieczętowanych. Kogo dotyczy to dzieło pieczętowania? Nie będę chciał tu prowadzić rozważań teologicznych, bo szczególnie chciałbym się skupić na duchowym wymiarze tego, o czym mówi właśnie Biblia. W 9 rozdziale Apokalipsy, wierszu 4, czytamy też: a rzeczono im, żeby nie szkodziły trawie ziemi, ani żadnej rzeczy zielonej, ani żadnemu drzewu, ale tylko samym ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach swoich. Przekonany jestem, że chcemy być tymi ludźmi, którzy otrzymają pieczęć Boga żywego. Pragniemy tego? Kto pragnie otrzymać pieczęć Boga żywego? Bardzo tego pragniemy. Ale jest coś, co jest przeciwieństwem pieczęci Bożej. To właśnie znak zwierzęcia. Czy bardziej tu dosadnie mówi stary przekład: piętno bestii. To słowo piętno właściwie w oryginalnym greckim to haragma. I właściwe przetłumaczenie to właśnie nie znak, nie coś innego, tylko właśnie piętno. Takie tłumaczenie występuje między innymi w grecko-polskim Nowym Testamencie vocatio. Haragma, piętno występuje w wersetach, które różnie są tłumaczone, między innymi też jako znamię, ale chciałbym przeczytać, odczytać kilka tekstów, które o tym mówią z Apokalipsy świętego Jana z rozdziału 13. Czytajmy razem, otwórzmy nasze Biblię i zwróćmy uwagę na to, co mówi na temat piętna bestii Słowo Boże. Wiersz 16. On też sprawia, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię, czytam w Biblii Warszawskiej, ale powinno być piętno na swoją prawą rękę albo na swoim czole. Niektórzy mówią, że tym piętnem, tym znamieniem to będzie chip wszczepiony w skórę człowieka. Niektórzy myślą, że to może ten komputer w Brukseli, z liczbą 666. Ale tak nie jest. Ale przeczytajmy jeszcze wiersz 17. Nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, czyli piętna, to jest imienia bestii lub liczby jego imienia. W objawieniu w rozdziale 14 znajdziemy też słowa, które mówią o piętnie bestii. 9 wiersz, a 3 anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem, jeśli ktoś odda pokłon zwierzęciu, czyli bestii i jego posągowi i przyjmie piętno na swoje czoło lub swoją rękę, to i on pić będzie samoczyste wino gniewu Bożego z kielichu jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. Wiersze z objawienia 16 rozdział, wiersz 2, tam też występuje ten werset, który mówi o piętnie, czy też znamieniu zwierzęcia. I wyszedł pierwszy i wylał czaszę swoją na ziemię. I pojawiły się złośliwe i odrażające wrzody na ludziach, mających znamię zwierzęcia, czy piętno bestii, i oddających pokłon jego posągowi. Jeszcze jeden werset biblijny, na który chciałbym zwrócić uwagę, z objawienia 19 rozdział i tam wiersz 20. I pojmane zostało zwierzę, bestia inaczej, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię, czyli piętno bestii, i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorącego siarką. Wykładnia adwentystyczna Biblii jest szczególną wykładnią, ale bardzo trafną. Mnie osobiście właśnie przekonały proroctwa, jeszcze gdy byłem agnostykiem. Zwróciłem uwagę na proroctwa. Proroctwa są tak przekonywujące, że potrafią przeobrazić poglądy człowieka, jego dotychczasowy sposób myślenia. Czym jest dzieło pieczętowania? W księdze Ezechiela w 20 rozdziale i wierszu 20 czytamy: święćcie moje sabaty i niech będą znakiem między mną a wami, aby wiedziano, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Również o tym mówi 12 wiersz tego rozdziału. Ciekawa rzecz, że w słowniku do Biblii Tysiąclecia, jest to przecież przekład katolicki, czytamy: szabat, siódmy dzień tygodnia, sobota, dzień odpoczynku i składania ofiar Bogu. Jest on na równi z obrzezaniem, znakiem przymierza Izraela z Jahwe i środkiem uświęcenia ludu Bożego. Ja cieszę się, że nasze kazania, wykłady zamieszczane są też na stronach internetowych. Chciałbym, aby wiele ludzi usłyszało to, że sabat jest znakiem ludu Bożego. Między ludem Bożym a naszym Bogiem, który ten dzień już w raju poświęcił, uczynił świętym. Jest znakiem odróżniającym lud Boży. Podczas różnych dyskusji, których miałem wiele jako pastor kościoła, w ponad 40-letniej pracy kaznodziejskiej, jak wiele osób twierdziło, to przecież nie takie ważne, sabat, sobota, święcimy niedzielę na dzień, jako dzień zmartwychwstania. Kiedyś, gdy z pewną grupą, która miała kontakty ze Świadkami Jehowy. Miałem dyskusję. Miałem też planszę, na której pokazana jest świątynia, starotestamentowa świątynia. Miejsce święte i miejsce najświętsze. A w miejscu najświętszym skrzynia przymierza, w której znajdował się dekalog, prawo Boże. Dwóch aniołów, cherubinów, zacieniało wieko skrzyni, a między dwoma cherubinami w okresie Starego Testamentu Bóg objawiał swoją chwałę. Tak jak też jeden z psalmów mówi, zabłyśnij ty, który siedzisz na cherubach. Tam Mojżesz w miejscu najświętszym rozmawiał też z Bogiem. Słowo Boże mówi, rozmawiał z Bogiem jak przyjaciel z przyjacielem. O czym to świadczy, że w miejscu najświętszym, w skrzyni przymierza, znajdowało się prawo Boże. Gdybyśmy dokładnie studiowali dzieło sądu, na które wskazują właśnie te symbole starotestamentowe, to dobrze wtedy rozumiemy, że sąd ostateczny, który będzie dotyczył każdego człowieka, dotyczy prawa Bożego. Sąd ostateczny na podstawie prawa Bożego, 10 Bożych przykazań. Tych przykazań, które znajdowały się w skrzyni przymierza, w miejscu najświętszym. Przykazania, które Bóg pisał własną ręką, palcem Bożym, jak czytamy, pisane było. Czy człowiek ma prawo zmieniać to, co Bóg napisał swoją dłonią, swoim palcem? Największe, najważniejsze prawo, jakie kiedykolwiek dane było człowiekowi? O nie, zdecydowanie nie. Właśnie piętnem bestii jest zmiana przykazań, nakazujących przykazania, które nakazuje święcenie soboty, zmiana na niedzielę, a Kościół rzymskokatolicki uważa to za znak swojej władzy. Mam wiele cytatów, źródeł, które o tym mówią, że Kościół przyznaje się do tego, że zmianę przykazań uznaje za znak swojej władzy. Między innymi The Catholic Record z 1 września 1923. Niedziela jest znakiem naszej władzy. Kościół jest ponad Biblią, a dowodem tego jest zmiana święcenia sabatu. Gdy ten temat rozważałem, wczoraj jeszcze sięgnąłem do książki, którą napisał jeden z teologów adwentystycznych, Beach, który osobiście był na Soborze II Watykańskim i prowadził rozmowy z biskupami, gdzie jeden z biskupów wyraźnie przyznał, jest to w tej książce opisane, Watykan numer 2, most nad przepaścią, tak to jest też ujęte w tytule Watykanum numer 2. Jeden z biskupów wręcz wyraźnie przyznał, tak, Kościół dokonał zmiany przykazań. Dokonał zmiany święcenia soboty na niedzielę, bo ma do tego przecież prawo. Czy ktokolwiek ma prawo dokonywać zmiany w prawie Bożym? Ale chciałbym zwrócić, tak jak już na wstępie też powiedziałem, na duchowy wymiar pieczętowania. Czym tak naprawdę jest pieczętowanie? Bo to nie tylko przychodzenie na nabożeństwo w sabat. Dzieło pieczętowania zwłaszcza na czole człowieka, obejmuje coś więcej. Chciałbym z książki zatytułowanej Świadectwa dla kaznodziejów i sług Ewangelii ze strony 455 w języku angielskim zacytować, podać pewien cytat. Ci, którzy zwyciężą świat, ciało i diabła, będą tymi uprzywilejowanymi, którzy otrzymają pieczęć żywego Boga. Ci, których ręce i serca nie są czyste, nie otrzymają pieczęci. Ci, którzy planują grzech i popełniają go, zostaną pominięci. Tylko ci, którzy pokutują i wyznają swoje grzechy przed Bogiem w tym wielkim, rzeczywistym dniu pojednania, zostaną uznani za godnych Bożej ochrony. Imiona tych, którzy wytrwale wyczekują i wypatrują pojawienia się swojego Zbawiciela, tęskniej niż stróże poranku, będą zaliczone do tych, którzy są zapieczętowani. Imiona zaś tych, którzy posiadają całe światło prawdy i których uczynki powinny być zgodne z deklarowaną przez nich wiarą, jednak ulegli urokowi grzechu i ustawiają bożki na tronach swoich serc, kalając swoje dusze przed Bogiem i demoralizując tych, którzy są z nimi w grzechu, się jednoczą, zostaną wymazane z księgi żywota, a oni pozostawieni w ciemnościach bez oliwy, w naczyniach do swoich lamp. Ale dla was, jest to cytat z Malachiasza 3:20, dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości uzdrowieniem na swoich skrzydłach. Jak wielkie wymagania Bóg stawia przed swoim ludem. Jest to wezwanie do upamiętania czy do pokuty. Wszyscy jesteśmy grzeszni i nie dostaje nam chwały Bożej. Tak mówi Słowo Boże. Ale mamy to prawo, przywilej pokutować. W Dziejach Apostolskich, 2 rozdział, wiersz 38 mówi, gdy Piotr stanął przed zgromadzeniem, powiedział: upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych. Otrzymacie dar Ducha Świętego. Ewangelia Marka, 1 rozdział, wiersz 15. Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. W starszych przekładach to słowo pokuta, w nowszych zostało zastąpione słowem upamiętanie. W języku oryginalnym to greckie słowo metanoeo, co dosłownie znaczy zmiana myślenia lub też odczuwanie wyrzutów sumienia, które powodują do zmiany myślenia, do upamiętania się. Ciekawa rzecz, gdy byłem małym chłopcem, posłano mnie do pierwszej komunii. Przed komunią oczywiście obowiązywała spowiedź, a jako pokutę otrzymałem do odczytania czy czytania wielokrotnego litanię z książeczki modlitewnej. Nie rozumiałem w niej wielu słów, między innymi Kyrie eleison, co znaczy Panie zmiłuj się. Trudno mi było zrozumieć też pewien zwrot w litanii, a mianowicie bramo z kości słoniowej, módl się za nami. Już jako dziecko dostrzegałem tutaj jakiś bezsens tego, że miałem się modlić i to miało spowodować jako pokuta zmazanie moich grzechów. Jakoś trudne było to dla mnie do zrozumienia. Prawdziwa pokuta czy upamiętanie to oczywiście nie mantrowanie, czyli wielokrotne odczytywanie słów, fragmentów litanii. Prawdziwa pokuta, upamiętanie to zmiana myślenia. To także wyrzuty sumienia, które prowadzą do poddania się Bogu, a w konsekwencji do zmiany postępowania, do porzucenia grzechu. Ale nasza ludzka natura nie tak łatwo poddaje się Bogu. Nie wiem jak wasza, ale moja zawsze miałem z tym problemy. Nie tak łatwo poddaje się Bogu. Możemy się bardzo starać. Możemy nauczyć się poprawnych, ogólnie akceptowanych zachowań, zasad savoir vivre. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale, w wierszu 7 stwierdził, że zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo i też nie może. W liście do Rzymian, wierszu 18, czytamy: wiem, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. Kochani, czy mieliśmy podobny problem? Tak jak apostoł Paweł to opisuje? Kiedyś, gdy zacząłem czytać Pismo Święte, wydawało mi się, że to wszystko będzie takie proste. Po prostu, no cóż trudnego, tych 10 przykazań zachowywać. I jak się wam wydaje? Czy to rzeczywiście takie proste? Apostoł Paweł napisał, że nie mieszka we mnie w ciele moim dobre. Chciałbym dobrze, ale wykonania tego, co dobre, brak. Nie czynię tego, co chcę, ale złe, którego nie chcę, to czynię. A zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się tak łatwo zakonowi Bożemu. Nie chcę nikogo tutaj dołować, bo Ewangelia zbawienia jest przepiękną Ewangelią i Słowo Boże poucza nas, jaka jest droga wyjścia. Ale jeszcze jedno ostrzeżenie. W książce Życie Jezusa czytamy, że sprawiedliwość Chrystusa nie przykrywa niewyznane, czyli kontynuowane grzechy. Nie otrzymamy szat sprawiedliwości Chrystusa, jeśli kontynuujemy grzech i nie wyznajemy go. Jaki jest stan człowieka, gdy nie wyznał swoich grzechów? Świadomość tego, że coś jest nie tak z nami. I przychodzą te straszne wyrzuty sumienia. Ten stan opisał prorok Izajasz w rozdziale 1. Czytam wiersze 5 i 6. W co jeszcze można was bić, gdy nadal trwacie w odstępstwie? Cała głowa chora i całe serce słabe. Od stóp do głów nie ma na nim nic zdrowego, tylko guzy i sińce i świeże rany, nieopatrzone ani nieprzewiązane, ani niezmiękczone oliwą. I tak w tym stanie leży sobie grzesznik i chrapie 100 kilometrów na godzinę i nie wie, co z tym zrobić. Hieronim, tłumacz Wulgaty łacińskiego przekładu Pisma Świętego, napisał o swych desperackich zmaganiach, aby znaleźć pokój z Bogiem. Napisał on: niezdolny znaleźć pokój, rzuciłem się do stóp Jezusa, aby pokonać słabości ciała poprzez posty i uśmiercanie ciała. Lecz w tych wysiłkach, aby znaleźć pokój, stawałem się coraz bardziej niezaradny i desperacki. Później przekazał biednym to, co miał, i zapytał: czy jeszcze jest, drogi Panie, coś, co mógłbym Ci dać, aby mogło być przyjęte przez Ciebie, o Boże? Ale na to pytanie otrzymał odpowiedź: daj mi swoje grzechy, daj mi swoje skażone sumienie i swoje winy, a ja wezmę to na siebie i uczynię cię wolnym. A gdy to zrozumiał, powiedział: o Panie Jezu, podbiłeś moje serce. Ja zawsze myślałem, że żądasz ode mnie pewnych darów. Teraz uświadomiłem sobie, że przebaczyłeś wszystkie moje grzechy. W taki sposób znalazł pokój, pokój serca. Nie przez uczynki, lecz poprzez wiarę. Pan Jezus powiedział: pokój daję wam. Mój pokój daję wam, jakiego ten świat dać nie może. Pokój przez przelaną krew Pana Jezusa. Albo też, jak czytamy w liście do Efezjan, On jest naszym pokojem. I ten piękny tekst z listu do Rzymian, 5 rozdział, wiersz 1: i usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Sięgnijmy raz jeszcze do księgi Izajasza, proroka, do rozdziału 1. Czytam słowa od wiersza 16 do 18. Są to cudowne słowa. Obmyjcie się, oczyście się. Usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu. Przestańcie źle czynić. Uczcie się dobrze czynić. Słowo Boże nie mówi, że już mamy od razu być takimi wspaniałymi. Uczcie się. Uczcie się dobrze czynić. Przestrzegajcie prawa. Brońcie pokrzywdzonego. Wymierzajcie sprawiedliwość sierocie. Wstawiajcie się za wdową. Wiem o tym, jak niektórzy wstawiają się za wdowami. Jak wspomogli tej siostrze. Jest to cudowne. A wiersz 18 mówi: chodźcie więc, a będziemy się prawować. Mówi Pan. Choć nasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbielają, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Nasz Pan jest cudowny. Nasz Pan jest wspaniały. Bóg jest długocierpliwy i czeka. Czasem lubię tak otworzyć swoją Biblię. Mówię: Panie Boże, co masz dzisiaj mnie do powiedzenia? I patrzę. Nie wiem, czy to była środa, czy czwartek. Otwieram i czytam. Izajasza, 30 rozdział, wiersz 18. I dlatego Pan czeka, aby wam okazać łaskę. I dlatego podnosi się, aby się nad wami zlitować, gdyż Pan jest Bogiem prawa. Szczęśliwi wszyscy, którzy na Niego czekają. Adwentyści to właśnie lud, który czeka. Lud, który oczekuje na powtórne przyjście Pana. Pan czeka. Długo czeka. Cierpliwie czeka, aby okazać nam łaskę. Któregoś też dnia, może to było tydzień temu, też otwieram Biblię, Treny Jeremiasza, 3 rozdział, wiersz 39. Na co może uskarżać się człowiek, póki żyje? Niech się uskarża na grzechy swoje. Ale kończąc już, chciałbym przepiękny cytat Ducha Proroctwa przekazać z pierwszego tomu Wybranych Poselstw. Czy ktoś z was ma te poselstwa, wybrane poselstwa? Dobrze mieć. Są tam przepiękne myśli. Zawsze szukam różnych myśli, które tak inspirują, żeby może moje serce ulegało przemianie, abym mógł stać się bardziej podobny do Jezusa. Jest tam na stronie 353 w tomie pierwszym taka piękna myśl. Gdy w sercu panuje chęć posłuszeństwa Bogu wobec Boga, gdy czyni się w tym kierunku wysiłki, Jezus przyjmuje to usposobienie i wysiłek jako najlepszą służbę człowieka, bo to szczerze wypływa z serca naszego, i uzupełnia niedostatek swą własną boską zasługą. Bo nie jesteśmy doskonali, ale gdy szczerze przychodzimy do Boga i czynimy to, na co nas stać, co potrafimy, a może tak niewiele potrafimy. Ale pisze, On przyjmuje tych, którzy tak czynią. Jestem wdzięczny Panu Bogu za to. Chociaż te nasze ludzkie starania czasem są takie znikome w oczach Bożych. Pamiętam, gdy córka była małą dziewczynką, narysowała dziewczynkę w takim długim surducie, czy w długiej sukience. Tak dokładnie wyrysowała te wszystkie guziczki z góry na dół. Tam ich chyba było z 20 parę. I podeszła do mnie i mówi, tatusiu, jak ci się podoba? Odpowiedziałem, piękne, córeczko. Piękne, Małgosiu. To tatusiu, powieś na ścianie. I powiesiłem. I wisiało to, ten jej obrazek, który malowała przez wiele lat. Czy naprawdę było to piękne? Ale gdy Pan Bóg patrzy na nasze staranie, to tak mówi, to jest piękne, chociaż może te nasze starania są niedoskonałe. Ale jeśli wypływają z głębi naszego szczerego serca, Słowo Boże mówi, Bóg uzupełnia nasze braki swoim niebiańskim dobrem. I to jest właśnie usprawiedliwienie z wiary. Chrystus, nasza sprawiedliwość. Białe szaty Chrystusa, które Bóg nam przypisuje. Pokój zostawiam wam, powiedział Jezus. Mój pokój daję wam, nie taki jak świat daje. Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niechaj się nie lęka. Dzisiaj Mela przeczytała nam tekst z objawienia świętego Jana, z rozdziału 7. Są to bardzo zachęcające słowa, inspirujące. Gdy postawione było pytanie, gdy jeden ze starców rzekł do mnie: któż to są ci przyodziani w szaty białe? Skąd przyszli? I rzekłem mu: Panie mój, Ty wiesz. On rzekł do mnie: to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Dlatego są przed tronem Bożym i służą Mu we dnie i w nocy w świątyni Jego. A ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Nie będą już łaknąć ani pragnąć i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód i otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich. Amen.